Witam serdecznie, a moim gościem jest Jacek Gmoch, były selekcjoner reprezentacji Polski. Dzień dobry, panie trenerze, dziękuję, że pan nasze zaproszenie przyjął.
Dzień dobry panu i państwu.
Panie trenerze, Czesław Michniewicz powiedział, że jego grupa marzeń to Argentyna, USA, Polska i Kamerun. A jaka jest pana grupa marzeń? Z kim chciałby pan zobaczyć grającą Polskę i z kim Polsce byłoby najłatwiej?
No, ja myślę, że to nie jest takie łatwe, bo jednak można powiedzieć, że z najlepszymi nie chciałbym grać, ale jednak będziemy grali, bo tak to nie jest. Po pierwsze, prosiłbym wszystkich i was też, żebyście używali właściwego określenia. To jest rozstawienie, a nie losowanie. To jest pierwsze.
A na czym ta różnica polega? Dlaczego to tak istotne?
No to, bo losowanie to jest losowanie, a rozstawienie to jest rozstawienie. Chyba to jest jasne, prawda?
No ale koszyki, my teraz dowiemy się, z kim gramy. To jest, jak rozumiem...
Nie, ale ja chcę powiedzieć, że z kim nas rozstawią. Tak bym powiedział. Bo okay. To nie jest, mówię, używamy słowa, które nie jest adekwatna do tego, co się dzieje. A to ładnie usprawiedliwia coś, co się nazywa rozstawianiem, bo za tym stoją pieniądze, bo za tym stoi wiele, wiele innych rzeczy, które to w jakimś sensie no, sobie programują. Bo Mistrzostwa Świata... To jest wielka impreza handlowa, polityczna i handlowa. Także i dlatego upominam się, bo losowanie to jest coś takiego, co się wrzuci do worka, do koszyka jakiejś tam drużyny i wtedy wyciąga się te drużyny. Oczywiście niepodgrzewane.
To wszystko zgoda, ale pozwoli pan, że przeczytam. Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania i Portugalia. Koszyk pierwszy. Kto jest najtrudniejszym rywalem? Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia.
Pan chce, żebym ja tutaj, prawda, powiedział, kto nam pasuje, a kto nie.
Tak.
To ja się po pierwsze troszeczkę zaasekuruję.
Proszę
bo
bardzo.
To jest absolutnie bardzo trudno w tej sytuacji rozstawienia. Na pewno będziemy mieli dwóch mocnych przeciwników. I przypuszczam średniego jednego i jednego słabego. Tak to wygląda. Na pewno tak będzie, bo tak wyglądają te koszyki i jak popatrzymy na koszyki, których nie będziemy grali z jakimi grupami...
To ja inaczej się spytam, panie trenerze. No, ja trochę nie odpuszczę. To wolałby pan piłkę latynoską czy europejską? Bo możemy mieć albo Argentynę, albo Brazylię, albo możemy mieć jakąś mocną drużynę europejską.
No, zdajemy się już taki dialog, który no, ja mam przewagę. Przepraszam, że...
Oczywiście, że
tak
pan
mówię,
ma.
Ale mam absolutnie przewagę, bo jestem trenerem no, i zawodnikiem, trenerem. No, wszystko jak gdyby te elementy przeszedłem.
A kto nad nami będzie miał największą przewagę?
Proszę, ja pytam inaczej. Czy jest jakaś specjalna szkoła? Pan mówi o Ameryce Południowej. Czy Ameryka Południowa wyróżnia się czymś jakimś specjalnym, tak jak dawniej? Czy Europa wyróżnia się czymś takim, jak dawniej?
A już tak nie jest, panie trenerze?
Zawodnicy... Nie, nie ma absolutnie. Przecież większość piłkarzy z Ameryki Południowej gra na najlepszych ligach europejskich. To jak to powiedzieć? Dzięki temu Anglia, która popełniła ogromny błąd i przez 30 lat nic nie można zrobić w piłkarskim Mistrzostwa Świata, no wreszcie od Wengera zaczęła się uczyć innej piłki. Nie tę trzypodaniową piłkę, tylko piłkę już z atakiem pozycyjnym, ze zmianą pozycji, no i wielu innych rzeczy.
Czyli najlepsi grają już inaczej. Coraz bardziej podobnie, tak rozumiem, tak? To znaczy jakby
wszyscy grają, wydaje mi się, że globalizacja, to jest dobre słowo, piłka nożna jest jak gdyby globalizacyjnym sportem.
To kto tak się panu najbardziej w tym koszyku pierwszym podoba? Kogo lubi pan oglądać też? Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia, Katar, Brazylia, Belgia.
No europejskie drużyny oczywiście, bo raz, że najwięcej ich oglądamy, a w ogóle nie oglądamy tych drużyn, które no, są z innych kontynentów. Aczkolwiek możemy to oglądać, jak sobie wykupimy prawda, kanały i będziemy oglądali, ale ja myślę, że mamy najlepsi piłkarze z całego świata, ze wszystkich kontynentów grają w klubach europejskich. Natychmiast się wyróżniają, są i ich oglądamy. W związku z tym po nich można powiedzieć, ale kto od kogo się uczy? Teraz technologia jest taka, tak wspaniale rozwinięta, że rzeczywiście możemy widzieć, analizować bardzo prawda, te różnice minimalne, bo już takimi, no, w meczu ze Szwecją stoper popełnił błąd, który kosztował właśnie
Szwedów drugą bramkę.
Właśnie, to jest Jeliński. No więc wie pan, takie elementy liczą się. Właściwie troszkę, ale to jest na inny temat.
Panie trenerze, ja widzę, że ja od pana nie wyciągnę. Ja widzę, że ja od pana nie wyciągnę takiego wskazania, na jaką drużynę by pan chciał trafić, ale dobrze, to może w takim.
Niech pan powie jeszcze raz tę grupę, którą pan...
Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia.
Proszę pana, no bardzo ciężko. Hiszpania na pewno. Nie Hiszpania, wolałbym raczej nie Hiszpanię, bo ona jest... Portugalia. Uważam, że na nowo buduje reprezentację i wydaje mi się, że już z tych trzech potęg to raczej tak. Bo Anglia również zrobiła ogromny postęp. No Brazylia ma zawsze zawodników, którzy grają po europejsku, a w ogóle grają po światowemu. Także i zawsze ma dopływ ogromnej ilości talentów.
To ja teraz od drugiej strony, panie trenerze, jeżeli pan pozwoli, no, się pana spytam, bo już nie o inne drużyny, tylko o polską reprezentację. Robert Lewandowski po tym, no, przełomowym, bo to pierwsze od dekad tak naprawdę zwycięstwo o punkty ze Szwecją, po tym meczu Robert Lewandowski dużo mówił o tym, że możemy popracować nad grą z piłką. Taki pierwszy gorący komentarz, który był. Co według pana, ja nie do końca rozumiem, co to tak naprawdę znaczy, ale co według pana w polskiej reprezentacji się panu podoba, a co by się panu spodobało bardziej? Nad czym można popracować?
Najbardziej mi się podobało, że była synergia między kibicami a Polską, a reprezentacją. Ona naprawdę bardzo nam pomogła. Takiej reprezentacji, tak walczącej, oczywiście to jest również przygotowanie mentalne, to jest zasługa Czesia, absolutnie. On to potrafił.
Czesława Michniewicza. To była jego
tak jest. Właśnie trzeba powiedzieć selekcjonera Czesława Michniewicza. Tak,
selekcjoner Jacek Gmoch jest naszym gościem. Selekcjoner Jacek Gmoch jest naszym gościem. Dziękujemy teraz słuchaczom RMF FM, ale my zostajemy na antenie radia internetowego RMF 24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja pana, panie trenerze, za chwilę będę się dopytywał o tą polską reprezentację.
Bardzo proszę, czekam.
Panie trenerze, to proszę mi wyjaśnić, co to jest ta gra z piłką i co by się panu spodobało jeszcze w reprezentacji Polski? Co warto dołożyć do tego, jak ta reprezentacja gra, a co jest już takim fundamentem mocnym?
Proszę pana, atak pozycyjny wymaga wysokiej techniki zawodników całej drużyny. Również to dotyczy linii obrony. Przy pressingu wysokim nie dajemy sobie rady i to jest kłopot. Następnie, co znaczy grać piłką? To znaczy utrzymać się przynajmniej ze 4 czy 5 podań wymienić, bo to nam się naprawdę nie zawsze udawało. Mogę powiedzieć, że ze Szwecją jeszcze i tak utrzymanie się przy piłce było powyżej 42%. To bardzo dużo. Ostatnio grając u siebie nie mieliśmy takiego dużego wyniku w innych meczach reprezentacyjnych. To świadczy, że również i to jak gdyby poszło do przodu. I teraz jest następna. Uważam, że to jest wynik, który buduje fundamenty pod nową drużynę i pod nową epokę naszej reprezentacji.
Aż nową epokę. Jest w tej reprezentacji taki twardy kręgosłup, jak rozumiem, tych zawodników, którzy są w niej od lat, ale jest sporo młodych zawodników. Podobają ci się panu ci młodzi?
To teraz chciałbym znowu się przyczepić, znaczy może wyjaśnię. Co pan chce powiedzieć o młodych, co znaczy dla pana młody zawodnik?
22 lata, tak jak przeglądałem sobie wiek tych
zawodników. Proszę pana, to już jest stary zawodnik. Proszę policzyć, że od 6 roku życia są już akademie i kształcą na całym prawie świecie, kształcą piłkarzy. Czyli jak ma 18 lat i nie załapie się nigdzie, ani do drużyny klubowej, ani do reprezentacji, a może do 20 dajmy w reprezentacji, to już jest stary zawodnik i właściwie no, nie rokuje. Taka jest, ja tak definiuję młodzież.
No to w jakim wieku jest Robert Lewandowski, jeżeli 22-latek jest stary?
Proszę pana, dlatego, że wiedza o ciele ludzkim, o fizjologii, o wysiłku jest tak wysoka już, że można przedłużać karierę sportową.
A to jest niesamowite, panie trenerze, dla mnie, bo Zlatan Ibrahimowicz gra na wysokich obrotach, 36 lat, Robert Lewandowski też
nie, głęboko poczuje. Zaraz, bo chyba 40 już on ma, jak ja sprawdzałem, wydaje mi się. Dobra, do sprawdzenia.
Tak, Zlatan ma 40, przepraszam bardzo.
Nic nie szkodzi, no. Jakoś jeszcze kumam.
No widzę, panie trenerze, ale proszę powiedzieć, to mimo że tak, jak gdyby, jeżeli chodzi o ten wiek, czy dla Roberta Lewandowskiego, jak już o to zahaczyliśmy, czy to jest ostatni wielki turniej rozumiany jako Mistrzostwa Świata, czy on jeszcze za 4 lata będzie miał swoją szansę?
Ja nie wiem, przyznam szczerze, nie wiem, bo musiałbym mieć wyniki, a widział pan tą czarną kamizeleczkę, co mają? Zawodnicy? Widział pan, jak się rozebrali w szatni? A co to jest?
Nie wiem.
No to jest absolutnie, notuje się wszystko. Całą energię, tętno i z tego jest obraz potencjału fizjologicznego każdego zawodnika.
Kosmos.
I to teraz daje absolutnie pogląd. Można wiedzieć i przewidzieć, po pierwsze, jakie kontuzje może mieć zawodnik. Ile jeszcze jaki ma potencjał energetyczny, to wszystko, przepraszam, że tak głęboko idziemy, a tutaj już
nic nie
powinniśmy
schodzi.
Się cieszyć z tego losowania, ale poczekajmy. Chodzi o to, że rzeczywiście można przedłużyć ten wiek, jak mówiliśmy kiedyś, 27-28 to już był właściwie senior, to teraz rzeczywiście widać, że można właściwie odżywiając się, właściwie ćwicząc, właściwie odpoczywając, no, cała masa rzeczy, również wspomagające witaminy i wszystko inne, to powoduje, trening siłowy, to wszystko powoduje, że można przedłużyć karierę ludzi, którzy mają taki potencjał, bo myślę, pierwszym piłkarzem takim to jest Ronaldo, który był...
Cristiano Ronaldo.
Znaczy tak, Messi, tak, ja bym powiedział tak, największym talentem, jednym z największych, to był urodzony piłkarsko, to był Messi. Można tak porównać. To jest urodzony talent techniczny. Natomiast Ronaldo wykorzystał, nie był takim, ale poprzez ogromną pracę i świetne przygotowanie fizyczne po prostu stworzył zupełnie inny rodzaj i postać piłkarza, który może być bardziej długowieczny, bo technicznie zawodnicy zawsze dłużej mieli karierę. A teraz właśnie już rozpoznane są tak mięśnie zawodnika, koszty energetyczne, że można to przedłużyć, ale to już jest w innym wymiarze, że ci zawodnicy grają w oparciu o swój potencjał, powiedziałbym, fizjologiczny, jakby go nazwać. Plus oczywiście również odpowiednie ćwiczenia, bo to, co, że
ten, no, Ronaldo,
Lewandowski, Ronaldo. Lewandowski tak wspaniale, proszę zauważyć, z pierwszej piłki potrafi trafić. Ma ogromną pojemność, znaczy ogląda tę sytuację, ma bardzo dobry ogląd w sensie piłki, przyjęcia. Tyłem do bramki potrafi strzelić. Ale skąd to mu się wyrobiło, bo tego on nie miał. Ten trenażer, który sprowadził w Borussii Dortmund trener, to on właśnie te ćwiczenia, cały czas, które on stosuje, one są najlepszymi ćwiczeniami rozwoju piłkarskiego i tych właśnie rzeczy. Proszę popatrzeć, rzuty wolne, rzuty karne. Widział pan, jak rzut karny wygląda w wykonaniu Lewandowskiego? Kamera pokazała świetnie to. Ja widziałem go w lidze, Bundeslidze również strzelił nie patrząc na bramkarza. A tu to jest najwyższe zwolnienie. Popatrzył, gdzie jest bramkarz. Jak się nie ruszył, to wybierał róg on. A jak bramkarz róg wybrał, no to przeciwny róg był strzelany. Także muszę powiedzieć, że jest absolutnie prekursorem i niedościgłym strzelcem rzutów karnych w każdej sytuacji.
Panie trenerze, to jest pasjonujące, co pan opowiada też o tym wątku zdrowia. I o to chciałem też trochę podrążyć, dlatego że te mistrzostwa są bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o termin. Rozgrywają się w zimie, w listopad, grudzień. Rozgrywają się w miejscu bardzo nietypowym, jeżeli chodzi o piłkę, ale też ten terminarz, to, że one się odbywają w zimie, oznacza, że piłkarze i reprezentacje będą miały bardzo mało czasu na to, żeby się przygotować. Pomiędzy pierwszym meczem grupy A, a końcem rozgrywek w ligach europejskich będzie parę dni w zaledwie, 7-8 dni. To oznacza, że nie ma mowy o takich klasycznych zgrupowaniach, że najpierw się gdzieś jedzie z rodzinami, później jest już takie, jest większa selekcja, mniejsza selekcja i tak dalej. I mam dwa pytania. Po pierwsze, czy to, że my będziemy grali w zimie, to jest dla reprezentacji Polski lepsze czy gorsze? I po drugie, czy brak takiego dłuższego zgrupowania to też jest problem? Bo wszyscy będą mieli ten sam problem, co my. Czy to dla nas jest problem, czy raczej mniejszy problem?
To jest, proszę pana, wiedza. My, nie chcę tutaj być takim cenzorem, ale proszę pamiętać, że zawaliliśmy dwa mistrzostwa świata. W 2002 roku i zawaliliśmy w 2000 z Janaszem.
W 2006.
Znaczy, tak.
Niemczech.
Bo skorzystaliśmy z wiedzy przygotowania fizycznego z innych nacji. Szczególnie ja pamiętam, to było kiedy sprowadziliśmy takich specjalistów od przygotowania fizycznego, Amerykanów. Prawda? To
tak.
Było kiedy? To było na Mistrzostwa Europy, to było u Frania.
Tak,
zupełnie
2012.
Przecież piłka nożna, w Ameryce piłka nożna, no jest, nie może się tak klubowo przebić. Gra najgorsze terminy latem i tak dalej, nieważne. Ale oni są świetni, tylko piłki nie znają dobrze. W związku z tym te ćwiczenia wszystkie i termin...
To brzmi jak pewien problem, muszę powiedzieć, tak?
No po prostu przycięci zostali i w Mistrzostwach Europy zupełnie inni ludzie byli, zapomnieli grać w piłkę. Podobnie, tylko niech się moi koledzy trenerzy, niech to jakoś, to jako przestroga dla trenera, selekcjonera obecnego. Pojechaliśmy do Niemiec. Tam też zrobiono przygotowanie specjalne do Mistrzostw Świata. Tego nie było potrzebne, bo zawodnicy byli po sezonie. I wtedy po sezonie to tylko trzeba przywrócić im chęć do grania.
No a tutaj będą w środku sezonu tak naprawdę.
Nie wolno robić ćwiczeń siłowych, nie wolno robić ćwiczeń wytrzymałościowych. Kto to robi? I też posługiwaliśmy się jakimiś innymi znawcami. Tego myślę, że Czesław Michniewicz nie zrobi, bo byłoby to błędem.
Nie ma pan wrażenia, że to, co zrobił Robert Lewandowski, czyli osiągnął wielki, wielki sukces piłkarski i pokazał wielu młodym chłopakom, przepraszam, nie wiem, czy mogę mówić młodym, bo pan mnie tutaj przywrócił do porządku, że 22-latek nie jest młody, ale pokazał wielu chłopakom w Polsce i dziewczynom też, tutaj mówię w przypadku mojej córki, która też trenuje piłkę nożną, że można osiągnąć bardzo wiele, ciężko pracując. I teraz, tak jak czytam trochę o niektórych piłkarzach, no to oni bardzo zwracają uwagę na dietę, na to, jak żyją, jak trenują. Czy to nie jest tak, że my mamy już innych mentalnie piłkarzy, to jest inna generacja, że to są ludzie, którzy sami siebie całym swoim życiem przygotowują do grania turniejów.
Nie, tego nikt nie zrobi sam. To jest wiedza. Wiedza, sport, jak nasze życie zostało poprzez technologię rozłożone na nie atomy, jeszcze mniejsze cząsteczki, jak to się mówi, nanocząsteczki i bardzo dobrze jest poznawany i kontrolowany i proces treningu, proces wypoczynku, proces budowy siły. Te wszystkie elementy są tak już rozpisane, że to już nie jest żadna wiedza tajemna. I w związku z tym To jest tak. Teraz jeszcze wspomnę o tym, proszę pana. Ilu zawodników naszych gra w Lidze Polskiej, w reprezentacji z Ligi Polskiej? No jednego z Rakowa chyba powołał.
Tak, Czesio. Zacząłem się zastanawiać. Tak? Chyba w tym...
A reszta zawodników to gdzie gra? I jakim rytmem będziemy? Oni będą
dokładnie
grali...
Bundesliga, Liga Francuska. No są jeszcze w Lidze Rosyjskiej, ale zakładam, że pewnie już do tego czasu wszyscy będą poza Ligą Rosyjską.
Rosja gra odwrotnie, a wszyscy grają. I teraz mogę powiedzieć, że to jest, trzeba tak liczyć. Nie można porównywać naszej reprezentacji do naszej ligi. Nie umniejszając naszej ligi, ale to zupełnie inna bajka. Oni są, trenują z najlepszymi już trenerami na świecie.
No w meczu ze Szwecją to Szwedzi mieli reprezentanta polskiej ekstraklasy na boisku, a nie my, można powiedzieć, tak? Taka była dosyć paradoksalna sytuacja.
Także chcę powiedzieć, że bardzo wiele się w naszym życiu zmieniło, zmienia i to w tempie ekspresowym, a nawet rakietowym, bym powiedział. No i żyjemy w jakichś dziwnych czasach, które no nas...
Panie trenerze.
Prowokują do tego, żebyśmy zdążyli. Ja nie mówię o mnie, ja już swoje przeżyłem. Staram się tylko, ponieważ mam wnuki, to oni mnie uczą technologii, a ja ich sprzedaję im empirię.
Panie trenerze, to ja jeszcze trochę o tych szansach polskiej reprezentacji i o tym, jak ona gra, bo pan powiedział...
Pogadamy o innych sprawach, a my powinniśmy się cieszyć i wierzyć i dawać energię
ja się cieszę.
Naszej reprezentacji.
Ja wierzę, ale zawsze, tak jak pan mówił o Robercie Lewandowskim, który wykonał szaloną pracę, no to porozmawiajmy o tej pracy, którą polska reprezentacja może wykonać. Na pytanie o to, co jest mocną stroną polskiej reprezentacji, pan powiedział o synergii pomiędzy kibicami a reprezentacją. Okej, ale na pewno nie będziemy mieli aż takiego wsparcia w Katarze, jakim mieli w kotle czarownic na Stadionie Śląskim polscy piłkarze. No to teraz pytanie, co się panu w samej tej drużynie podoba, co jest takim znakiem firmowym polskiej reprezentacji? Zabrzęczka to na przykład była bardzo silna obrona. Nawet jeżeli nie kreowali wielu sytuacji, to bardzo mało bramek tracili.
To była obrona na wałki, no.
Zbudowana, tak, przez Adama Nawałkę, podtrzymana.
Poziom techniczny naszej drużyny jest jednak, odbiega od poziomu całej drużyny. Odbiega od poziomu nawet Szwedów. Już nie będę mówił, że Szwedzi, Norwedzy i tak dalej pobudowali całe stadiony trawiaste pod dachem i oni już dawno tę technikę poprawili. Bardziej mówiło się o tak zwanej technice, jak to się nazywało, no nieważne, takiej przyporządkowanej pozycji. Już tego nie ma. Jest wielka wymienność pozycji. Jest wiele rzeczy. Po pierwsze, gra się szybko, bo gra się dołem. Akcje kończone są w tej chwili wahadła odgrywają ogromną rolę.
Wahadła, czyli ze skrzydła na drużynę, tak?
Mówimy wahadła. Wahadła już teraz skrzydło. Proszę pana, ja już nie używam mojej nomenklatury za moich czasów. Nawet nie mówię
światło. Pan teraz, panie trenerze, robi smak na dalszą część tej rozmowy. Nam 40 sekund zostało, a pan tutaj zapowiedział...
To wróćmy do naszej reprezentacji. Zrobił wielką sprawę. Mentalnie, również analizując bardzo dokładnie, mając do tego technologię Szwecję, rozpisał ją na powiedzmy na detale, wziął drużynę, która w niego uwierzyła, przygotował świetnie mentalnie i ta synergia trenera z drużyną bardzo pomogła. Ta waleczność, ta walka, którą zawsze mieliśmy w tych takich wielkich meczach. Jak ktoś nas postawił pod ścianę, to zawsze potrafiliśmy pokazać, że z nami nie wolno nas nigdy lekceważyć.
Panie trenerze, piękne zdanie na koniec tej rozmowy, bo musimy już kończyć. Jacek Gmoch, był selekcjoner reprezentacji Polski. Dziękuję
pana
bardzo.
Zmęczyłem pana trochę.
Nie.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kochanych kibiców naszych. Reprezentacja Polski gra w Katarze i na pewno nie będziemy mieli Kataru. Od Kataru.
Oby. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.